Jakie skojarzenia przychodzą Wam na myśl, kiedy słyszycie słowo czy imię Dawid? I chodzi o tego Dawida, autora, ziemskiego autora Psalmu 23. Człowiek według Bożego serca. Co jeszcze tak głośniej, żebym słyszał, bo Król Izraela. Ufający Panu, ktoś mówi. Mąż Boży, pomazaniec Pański. Wzór do naśladowania. Błogosławiony przez Pana. A kto chciałby mieć takie życie jak Dawid? Piotr by chciał mieć, tak jeden z odważnych. Dzisiaj troszkę o Dawidzie. Ja sobie wypisałem 3 rzeczy, które powiem teraz i jedną powiem na końcu, które mi przychodzą na myśl, kiedy osoba Dawida staje przed moimi oczyma. Pierwszą rzecz, jaką sobie wypisałem o Dawidzie, brzmi w ten sposób: mało jaka osoba przedstawiona w Biblii znała Boga tak dobrze jak Dawid. Pokiwacie głową, tak czy nie? Mało jak osoba znała Boga tak dobrze, jak Boga znał Dawid. Nie powiedziałem, że on jest jedyną osobą, bo jest kilka takich postaci. Drugą rzecz, jaką sobie wypisałem o Dawidzie: mało jaką osobę Bóg błogosławił tak, jak błogosławił Dawida. I trzecią rzecz, jaką sobie wypisałem na temat Dawida: Dawid nie był postacią kryształową, ale człowiekiem z krwi i kości, posiadającą ludzkie słabości. Czy zgodzicie się z tym? To nie był Superman mitologiczny. Tak? To nie była mitologiczna postać. To był po prostu człowiek, który posiadał ludzkie cechy i w tych kompilacji cech bardzo Bogu podobających się pojawiały się też cechy, które były objawem jego ludzkiej słabości, ludzkiej natury. I zanim przejdę do historii, którą chciałbym dzisiaj omówić, która będzie takim podstawą tego mojego przesłania, chciałbym Wam pokazać, jak Bóg prowadził i jak Bóg błogosławił Dawida. Kilka fragmentów z pierwszej, z drugiej Księgi Samuelowej, w których są takie stwierdzenia, o których ja bym mogę powiedzieć tak: chciałbym, żeby to Bóg powiedział o mnie. Mało tego, chciałbym, żeby to Bóg powiedział o każdym z was. Chciałbym, żeby to Bóg powiedział o swoim kościele w Nowej Hucie. Pierwsze takie stwierdzenie to jest 1 Samuelowa, 16 rozdział, werset 13. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go, i chodzi o Dawida, i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Czyli można powiedzieć, że ten Duch Pański pozostawał na Dawidzie cały czas. Oczywiście Dawid znał Boga przed tym wydarzeniem. To nie było to, że tutaj Dawid nagle poznaje Boga, bo tam Samuel go namaszcza, wylewa na niego róg z olejem. Dawid już wcześniej znał Boga. Bym powiedział tak, że to jest tak jak z naszym nawróceniem. My wcześniej już mamy przeżycie osoby Jezusa Chrystusa, staje się on nam bliski poprzez nawrócenie, ale później przychodzi namaszczenie Duchem Świętym, przychodzi chrzest Duchem Świętym, który jest przeżyciem późniejszym. Ale to przeżycie późniejsze przychodzi dlatego, że już znamy Pana, że już Jezus jest naszym Zbawicielem, że doświadczyliśmy przebaczenia grzechów, nowego narodzenia. I Dawid znał Boga wcześniej, a tutaj Samuel z wyznaczenia Bożego namaszcza go na króla. I też bardzo symptomatyczne jest, że to namaszczenie było związane z tym wylaniem oleju. Olej został wylany i w tym momencie Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostawał. I to jest to dla mnie ważna, ta druga część, i pozostawał na nim, bo znamy Bożych pomazańców Starego Testamentu, w których Duch Boży działał przez pewien czas, a później co robił? Od nich odstępował. Przecież Saul był takim samym pomazańcem, jakim był Dawid. Tam jest wyraźnie powiedziane, że Duch Pański odstąpił od Saula. Jeżeli ktoś zna dobrze Biblię, to wie, że tak jest napisane, że jest wprost napisane, Duch Pański odstąpił od Saula, ale do pewnego czasu on był pomazańcem. On był pomazańcem pańskim. I o Dawidzie jest to, że pozostawał. I to jest na przykład coś, co bym życzył sobie każdemu z nas, żeby kiedy Duch Pański na nas wstępuje, żeby pozostawał na nas zawsze. Tak? Stale. I to się wie. To człowiek w sobie ma, wie, kiedy Boże namaszczenie jest nad nim. Druga rzecz. Tych rzeczy jest więcej, które możemy o Dawidzie powiedzieć, jak Bóg błogosławił Dawida, bo później mamy rozdział 17, czyli walka z Goliatem, walka, która powinna być przegrana. Tak? Ocena tych sił była jasna. Tak? Przecież każdy, kto by stanął z boku i popatrzył, to wskazałby zwycięzcę. To nie było takie trudne. I 17 rozdział, werset 50 mówi nam w ten sposób, mi się to podoba. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, chociaż nie miał Dawid miecza w ręku. Ja też bym tak chciał. Powalić Filistyńczyka. Nieważne, co rozumiemy pod tą symboliczną postacią Goliata, tak? Na pewno wroga, na pewno przeciwnika, na pewno kogoś, kto występuje przeciwko nam i przeciwko ludowi Bożemu, przeciwko Bożemu planowi i przeciwko temu, co Bóg chce czynić. Tak, Dawid. I myślę, że rozumiemy to, że Dawid nie dlatego tylko powalił Filistyńczyka, że całymi dniami nie miał co robić i kręcił tą procą i już tak się wyćwiczył, że za każdym razem dziesiątka. To jak myśmy, jest taka gra w lotkę, tak, się rzuca do tarczy i ktoś ma takie oko, że czy tak, czy tak, czy tak. Zawsze dziesiątka, zawsze sam. Dobrze wiemy, że to nie dlatego. Chociaż zakładam, że na pewno był sprawny. To nie było tak, że ta proca to była taka zupełnie przypadkowa w jego ręku. Dali mu procę, no to zaczął kręcić. No i tak mu wyszło, że akurat trafił, no. Nie, no sytuacja jest taka, że widzimy wyraźnie, że pomazanie jest pańskie, że to była Boża sprawa. To była Boża sprawa. Więc powalił Filistyńczyka. Co dalej czytamy o Dawidzie? Co się dzieje dalej w życiu Dawida? Rozdział 18, werset 5, kolejne stwierdzenie. A ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysłał, miał powodzenie, tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami. I podobało się to całemu ludowi, a także sługom Saula. Czy chcielibyście tak? Ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysłał, miał powodzenie. Czy chcielibyście tak w życiu? Cokolwiek, gdziekolwiek pójdziesz, gdziekolwiek pojedziesz, cokolwiek dotkniesz, cokolwiek będziesz robił. To słowo powodzenie, wiem, że może wzbudzać różne emocje, ale tutaj to powodzenie było, to było powodzenie na wojnie, to było powodzenie w walce. To było powodzenie z potyczkami z wrogami. To były takie czasy. On zwyciężał wrogów. Miał powodzenie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby to się działo w moim życiu. Oczywiście powodzenie rozumiane w sposób biblijny, duchowy, a nie w sposób cielesny rozumiane powodzenie. No ale wiemy o Dawidzie. Dalej, 1 Samuelowa 18:30. A książęta filistyńscy wyruszali w pole, lecz ilekroć wyruszali, wiodło się Dawidowi lepiej niż wszystkim wojownikom Saula, tak iż wsławiło się bardzo jego imię. kolejna rzecz. Wyruszali, wiodło się Dawidowi lepiej niż wszystkim wojownikom Saula, tak iż sławiło się bardzo jego, wiodło się mu lepiej. Dlaczego się mu wiodło lepiej? Czy oni byli gorszymi żołnierzami, gorszymi dowódcami? Mniej dzielnymi żołnierzami? Myślę, że nie. Boże namaszczenie na Dawidzie, tak? Boży pomazaniec. Boże sługa. Wiodło się mu lepiej, wsławiło się jego imię, a więc dochodzimy do tego momentu, w którym Dawid jest już znany. Ktoś, kto chyba nie był z natury żołnierzem, czyli nie do tego zawodu był wychowywany, ale było coś takiego, ja mówię o tym, że Dawid był osobą, którą Bóg błogosławił w wyjątkowy i szczególny sposób. I później po tym opisie, 18 rozdziale, następuje bardzo trudny okres w życiu Dawida, bo Saul jest tak o niego zazdrosny, że Dawid już ma taką pozycję w Izraelu, u sąsiednich narodów, już ma taką pozycję. Saul jest o niego tak zazdrosny, że postanawia go co zrobić, zlikwidować. No bardzo ciekawa postawa. Zobaczcie się, postawa króla, gdzie tutaj ma dowódcę wojska i ten dowódca wojska odnosi sukcesy dla króla, tak? Dla Izraela odnosi sukcesy, ale już jest większy niż Saul i wychodzą ludzkie, tutaj możemy porównywać na przykład Saula i Dawida, wychodzą te ludzkie słabości jak zazdrość, lęk, opozycję i tak dalej, i tak dalej. I Saul próbuje Dawida zlikwidować, więc Dawid zostaje, musi opuścić po prostu, on musiał się udać na tułaczkę do obcych narodów. To jest banita, to jest wygnaniec. To jest ktoś, kogo wyrzucono z Izraela. On przez lata mieszkał poza Izraelem. Rozumiecie? Ktoś, kto jest Bożym pomazańcem, Bożym sługą. To jest dalej. Teraz muszę przeczytać ten werset, bo go zawsze lubię. Jak mam okazję przeczytać, to go przeczytam. Chociaż może nie zawsze pasuje do kazania, ale takie mam swoje ulubione wersety, które czytam, jak mam okazję. No właśnie teraz mam tą okazję. 22 rozdział, wersety 1-2, Księga Samuelowa. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam, a gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. Zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Piękna ekipa. Zadłużeni, rozgoryczeni. Jeszcze jacy? Rozgoryczeni, zadłużeni, uciśnieni. Można powiedzieć tacy, i on został ich przywódcą. Akurat no tacy wyrzutkowie, nazwijmy troszeczkę to w Izraelu. Tacy ludzie, którzy mieli, nazwijmy to, lekki konflikt z prawem. No, zadłużeni, czyli mieli lekki konflikt z prawem, tak? Może komornika mieli już na głowie. I Dawid też, no, on pomyślał sobie, jego też, on też ma problemy w tym kraju, wyrzucili go. Władza oficjalna, Saul go prześladuje, wyrzucił go. No to przyszli do niego i posłyszeli, wiedzieli, kim jest Dawid. On został ich przywódcą. Ciekawe jest to, że to były jednostki gromu. To była najbardziej doborowa grupa 400, później w rozwoju 600 osób. Tyle było żołnierzy przy Dawidzie, z którą liczyły się, z tą garstką żołnierzy Dawida liczyły się mocarstwa, które były obok. Filistyńczycy się liczyli, Moabici się liczyli z tą armią Dawida. To były jak super wyszkolone specjalne jednostki. Z uciśnionych, zadłużonych, z rozgoryczonych. Tak po prostu Dawid miał takie namaszczenie na sobie, że tak Bóg go prowadził. Jakie dalej? I wiecie, mija ten okres kilkuletni, kiedy Dawid jest na tułaczce, później umiera, ginie Saul, więc Dawid zostaje sprowadzony tak naprawdę do Izraela, bo gdy Saul ginie, plemię judzkie sprowadziło Dawida. Powiedział, przyjdź, bądź naszym królem. Po śmierci króla Saula. I czytamy później w trzecim rozdziale, w wersecie pierwszym. Wojna, bo później była wojna pomiędzy, nie wiem, czy to historię dobrze znacie, bo było tak, że kiedy umarł król Saul, część, czyli plemię Judy sprowadziło Dawida i ustanowiło go królem nad Judą, ale 10 plemion izraelskich ustanowiło drugiego króla, syna Saulowego. Byli dwaj królowie przez pewien czas. Był król Dawid w Judzie, a pozostałymi plemionami królował Mefiboszet, syn Saula. I wojna między domem Saula i między domem Dawida przeciągała się, lecz Dawid wzrastał siły, natomiast dom Saula słabnął. Dawid wzrastał siły, a dom Saula słabnął. Znów widzimy, że Bóg błogosławi Dawida. Bóg błogosławi jego poczynania, jego życie. Później mamy drugą Samuelową 5:10. Idziemy coraz dalej, zmierzamy do celu w końcu, 5:10. I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. A wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. I jeszcze, żeby już tak dopełnić, 5 rozdział, werset 24-25. Jest to wojna z Filistyńczykami już króla Dawida. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy naczyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. Uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan i pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. A więc, kiedy patrzymy na Dawida, patrzymy, bo ta historia jest tak naprawdę, zaczyna się w 16 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej. Od tego momentu jest to opisane, kiedy Samuel wylewa róg z olejem i namaszcza Dawida na króla. I gdy widzimy, że Duch Boży spoczął na Dawidzie, od tego momentu Dawid cały czas idzie systematycznie do góry. Od tego momentu Dawid wzrasta w siły, Dawid ma powodzenie, gdzie wyrusza, Dawid pokonuje wrogów, Dawid pokonuje Goliata. Gdybym miał to podsumować, co przeczytałem w tych wersetach, to brzmi to tak. Duch Boży spoczął na Dawidzie i pozostał na nim. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy. Dokądkolwiek wyruszał, miał powodzenie. Wiodło się Dawidowi lepiej niż wszystkim wojownikom. Sławiło się bardzo jego imię. Dawid wzrastał w siły. Wzrastał Dawid potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. Pobił Filistyńczyków. Fajna historia, takie CV, tak? Gdybyśmy mieli takie CV przedstawić, to widzimy właśnie Dawida, którego Bóg w ten sposób błogosławi. Oczywiście w międzyczasie były takie też historie z jego życia bardzo trudne. Wiele łez, a psalmy. Przecież część psalmów powstało w tym okresie, gdy jeszcze nie został królem oficjalnie, tak? Czyli w tym okresie, kiedy był prześladowany przez Saula i uciekał. W tym czasie powstało wiele psalmów, które wyrażają jego ból, jego cierpienie, jego rozterkę. Więc mamy taki dualizm, byśmy powiedzieli. Z jednej strony niesamowicie Boże namaszczenie jest na człowieku, ale ten człowiek ma namaszczenie i niesamowicie także cierpi. Tak? Zobaczcie, ma tutaj powodzenie, Bóg go błogosławi, zwycięża, pokonuje, a z drugiej strony niesamowicie cierpi, przeżywa rozterki, pisze psalmy, wylewa łzy przed Bogiem, mówi, gdzieś jest na pustyni, mówi, o jakże pragnąłbym pójść do Jerozolimy i po prostu oddać Bogu chwałę i cześć, ale nie mogę to zrobić, bo co? Bo jestem wygnańcem. Bo nie wolno mi, bo tam czyhają na mnie, tam mnie pozbawią życia. Więc mamy takie właśnie dwie strony życia Dawida. I teraz przechodzimy do rozdziału 6, dlatego że to będzie podstawą mojego kazania. Chciałbym jak gdyby oprzeć się w tym momencie o rozdział 6, bo w tym momencie, kiedy pojawia się ten rozdział 6 i opis tej historii, Dawid jest u szczytu. Absolutnie jest u szczytu. Jego pozycja jest wielka wśród obcych narodów. Jest to król, który jest szanowany, uznawany. Jest to król, który odnosi zwycięstwa. Jest to król, którego Bóg błogosławi. Jest to król, gdzie Bóg stoi za jego życiem. Można powiedzieć tak, że wszystko, cokolwiek czyni, to jest w tym, nad tym Boża ręka, jest nad tym Boże błogosławieństwo. Wszystko się wydaje, że jest super w życiu króla Dawida. I przychodzi rozdział 6 i przeczytajmy tą historię, bo chciałbym się chwileczkę nad nią zatrzymać i żebyśmy coś uchwycili z tej historii. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela i ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Bali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz. ze skrzynią Bożą, a Achior szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom izraelski tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska na Chona, Uza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzę takim ciosem i nazwał to miejsce Perez Uza. I tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża. Niech się więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej, do miasta Dawidowego, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. I pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Edomczyka z Gad przez 3 miesiące, a Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. Gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili 6 kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Tańczył też Dawid z całych sił przed Panem, odziany zaś był lniany efod. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. I właśnie to jest taka jedna z historii. Takich historii w Biblii jest kilka, nie wiem, czy też tak myślicie jak ja, gdzie jak tą historię czytamy, to tak się troszeczkę zastanawiamy się, Panie Boże, czy aż tak to musiało wszystko wyglądać. To tak jest, jak my się rozczulamy na przykład nad Mojżeszem, którego Bóg nie wprowadził do ziemi obiecanej i jakoś nie możemy się z tym pogodzić. Nie wiem, czy wy tak macie. Dlaczego Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej? Wydaje nam się, że ten, zamiast przemówić, uderzył w skałę. No co to za różnica? No powiedzcie mi. Bóg mu kazał przemówić do skały, a on wziął, co zrobił? Laskę i w skałę uderzył. I tak trysnęła woda. No chwała Bogu, woda trysnęła. I Bóg powiedział właśnie, że za to, że mnie nie uczciłeś, nie uwielbiłeś na oczach Izraela, nie wejdziesz... I my mówimy, Boże, to trochę niesprawiedliwe jest. No. Trochę jesteś za bardzo surowy. No mógłbyś tutaj, Panie Boże, okazać więcej łaski Twojemu wielkiemu słudze, Mojżeszowi, nie wiem, czy wy tak macie. Też kiwacie głową. Nie, wy nie macie z tym problemu. Jakoś tak czujemy, no nie, że po prostu. I to jest druga taka historia, że nam się może wydawać, Boże, no trochę, no cóż takiego wielkiego się stało, że i ty nagle po prostu taka reakcja nam się wydaje, że no jakby nieadekwatna do winy, tak? Troszeczkę nam się wydaje, że no Bóg mógł troszeczkę tu łagodniej potraktować Uzę i tak dalej. Może taki problem nam sprawiać na przykład historia z Dziejów Apostolskich, chyba to jest 5 rozdział, z Ananiaszem i Safirą. Też sobie myślimy, no przecież w sumie to byli chrześcijanie. Tak, to nie byli jacyś ludzie nie wiadomo skąd. No co prawda, no nie do końca się w porządku zachowali, no ale taka sytuacja, no trochę nas to tak nie do końca się możemy z tym pogodzić. I myślę, że takich historii byśmy znaleźli więcej. I kiedy siedziałem i rozmyślałem nad tą historią o sprowadzeniu skrzyni Bożej i o tym, co się stało, może jeszcze zanim to powiem, skrzynia Boża, czyli Arka, przez 20 lat była zapomniana. Jak ktoś uważnie śledzi. Przez 20 lat była zupełnie pozostawiona na boku. Była w jakimś tam domu, sobie przebywała. Saul o to za bardzo nie dbał. I Dawid, kiedy już osiągnął ten wzrost taki, że był królem Izraela, pomyślał sobie tak, to się nie godzi, żeby Arka Pana przebywała nie wiadomo gdzie. Ja zbuduję dla niej specjalny namiot w Jerozolimie i król Dawid zbudował specjalny namiot dla Arki Pana w Jerozolimie i postanowił tą Arkę sprowadzić. Powiedzcie mi, czy to, co pomyślał Dawid, co chciał Dawid zrobić, czy było dobre, czy było złe? To było dobre, tak? Czy było to z Boga, czy było to z Ducha Bożego, czy było to z inspiracji pańskiej? Na pewno to było dobre. Właśnie, zamknijmy sobie tą muzyczkę. Mam nadzieję, że się nie udusimy. Jak ja się nie uduszę tu, to tym bardziej wy tam. Nie zasłabnę do końca kazania, nie martwcie się. Mam nadzieję, że Bóg mnie podtrzyma. A więc to, co Dawid czyni, jest na pewno Boże. Sprowadza Arkę do Jerozolimy. Więc powstaje pytanie, dlaczego ta historia w taki sposób się rozgrywa, że cała ta uroczystość, wiecie, to było jakieś wielkie święto. To nie była jakaś tam gdzieś robiona rzecz, bo tu 30 tysięcy żołnierzy z Izraela poszło sprowadzić Arkę do Jerozolimy. To była wielka uroczystość, wielkie święto w Izraelu. To były szczególne dni, nie wiem nawet, czy nie mieli wolnego wszyscy. Tak, bo to było takie święto. Dlaczego takie wydarzenie nagle zostaje w tak dramatyczny sposób przerwane? Czy nie wydaje wam się, że to było dramatyczne przerwanie tej imprezy? Przecież Arka Pana nie dotarła w konsekwencji na początku do Izraela, tylko w połowie drogi została skierowana do domu Obeda Edomczyka. To wielkie święto, ta wielka uroczystość. Zostało to nagle w dramatyczny sposób przerwane. No, tak jakby jakieś super ważne nabożeństwo byśmy mieli, nagle się wydarzyło coś takiego, że musimy spuścić głowę i w pokorze po prostu opuścić to miejsce. I słuchajcie, no, tak się stało. Dla mnie zastanawiające to, że kiedy się to działo, Dawid był u szczytu swojej sławy. Był to król, cokolwiek zrobił, miał we wszystkim powodzenie. A tutaj mu się nie udało. Wiecie, ta historia to nie jest historia o Uzie, który zginął. To jest historia o Dawidzie. To, co się stało, było nie dla Uzy, tylko to, co się stało, było dla Dawida. To on miał się czegoś wielkiego i ważnego nauczyć przez tą historię, bo on był inicjatorem całej tej sprawy. To on szedł jako król, dowodził temu wszystkiemu. I to było dla Dawida. Możemy tak powiedzieć, Boże, o co chodzi w tej historii? Bo chciał coś bardzo ważnego Dawidowi powiedzieć. Mianowicie chciał Dawidowi powiedzieć: Dawidzie, jeśli wiesz o tym, że ci błogosławię, wiesz, że jestem z tobą, to pamiętaj, że nie zawsze tak być musi. Kiedy ja ci błogosławię i kiedy jestem z tobą, to może się zdarzyć tak, że przegrasz i nie osiągniesz celu, jeśli. To była wielka lekcja pokory dla Dawida. To była wielka lekcja pokory dla Dawida u szczytu jego potęgi i sławy. To była lekcja, która go miała nauczyć, w jaki sposób musi się obchodzić z Bożymi sprawami. Bo wiecie, co jest w życiu człowieka? Jeżeli nam idzie dobrze, jeśli mamy błogosławieństwo, jeśli wszystkie rzeczy układają się tak, jak trzeba, to możemy sobie pomyśleć, cóż tam, co mi tam. Było dobrze, będzie dobrze, tak? Bóg jest ze mną, nic mi nie stanie na przeszkodzie. Będę szedł do przodu tak jak do tej pory. A tu nagle na oczach całego Izraela takie wydarzenie, takie wielkie upokorzenie, taka dramatyczna historia. Można powiedzieć tak, w czym tkwił błąd? W czym tkwił błąd, jeżeli chodzi o to? Przecież oni robili rzecz całkowicie dobrą. Sprowadzali Arkę Przymierza do Jerozolimy. Absolutnie to było coś, za czym Bóg stanął. Co robili źle? Taka bardzo drobna sprawa, no bo na pewno to wiecie, ale kiedy Mojżesz nakazał, czyli Bóg nakazał przez Mojżesza zrobienie Arki Przymierza, to kiedy Arkę Przymierza zrobiono, to był nakaz, i to też było w tym planie, w tym wzorcu, że mają 4 kolucha przyczepić ze złota do Arki Przymierza. I te kolucha były przyczepione na stałe do Arki Przymierza. I dalej, do tych koluch były włożone 2 drążki i tam było napisane, że nie wolno tych drążków wyciągać. Nie wolno było tych drążków, czyli Arka Przymierza, oprócz tego, że była tą skrzynią, w której były złożone, Miała cztery kolucha i dwa drążki, które były drążkami ruchomymi. Taka, ktoś by powiedział, zupełna drobnostka. Jest powiedziane, że nie wolno tych drążków wyciągać. I teraz tak, oni sprowadzają Arkę Przymierza i mało tego, tam jest powiedziane w drugiej Mojżeszowej, że się będzie na tych drążkach tą Arkę nosić, tak? Że te drążki są po to, żeby tą Arkę kapłani mogli nosić. Już tego nie czytam, żeby nie przedłużać, a możecie sobie sami odnaleźć to, przeczytać, że tak jest napisane. Wiecie, i to jest taka drobna rzecz, bo kiedy sprowadzają Arkę Przymierza do Jerozolimy, zastanawiają się, jak to zrobić. No jest to długi dystans i doradcy, może sam Dawid mówi tak, no to zróbmy w takim razie wóz, nowy wóz, tak? I zrobili nowy wóz. O, w porządku, no i co teraz? No to weźmy na ten nowy wóz, postawmy tą Arkę Przymierza, tutaj obok pójdzie obstawa i będziemy tą Arkę transportować do Jerozolimy. No przecież robimy rzecz dobrą, za którą stoi Bóg, jest wszystko okej. Ale okazuje się, że to był bardzo zły pomysł. To bardzo, w całej rzeczy, którą robili dobrze, była jedna rzecz, która była nie taka, jak Bóg sobie życzył. Była jedna rzecz, którą była nie taka, jaką Bóg sobie życzył. Mianowicie wieźli Arkę, którą należało nosić. I okazało się, że woły się potknęły, wóz się przechylił, Arka chciała się wywrócić, więc ludzie, którzy szli obok, zaraz wyciągnęli swoje ręce, żeby Arkę podtrzymać. Przecież chcieli dobrze, tak? Chcieli Arkę podtrzymać i nagle okazuje się, że jest dramat, tragedia, śmierć. To nie problem, że chcieli podtrzymać, to jest problem, że oni ją wieźli. Gdyby ją nieśli, to by tego zdarzenia by nie było. Oni ją po prostu wieźli. Jedną rzecz zrobili źle. I teraz już to wiemy, bo znamy Pisma, to wiemy, że tą rzecz robili źle, mimo tego, że Dawid wtedy, kiedy to robili, nie miał w ogóle świadomości, że robią coś nie. Nie tak, że było wielkie święto, uroczystość, cieszyli się, grali na instrumentach. No było, to było wielkie, wielkie nabożeństwo, wielkie wydarzenie. I w tym całym wielkim nabożeństwie nie mieli tej świadomości, że jedną rzecz robią źle, chociaż wszystko było dobre. Że po prostu wiozą tą Arkę zamiast ją nieść. Wiecie co? I tak gdy się pochylam nad tą historią, to Bogu stawiam takie pytanie. Panie Boże, czy aż tak surowo musiałeś tą sytuację potraktować? Czy to było aż tak wielkie przestępstwo? Powiedzcie mi. Czy aż tak wielkie? No, czy Panie Boże, no nie mogłeś przymknąć? No po prostu dobrze chcieli, ale źle im wyszło, tak? No może nie do końca doczytali wszystkiego, może ktoś doradził tak Dawidowi. Przecież to był twój sługa, namaszczony, błogosławiłeś go, prowadziłeś go. Wszystko było tak, wydawało się, że wszystko jest tak super. No cóż mogło stanąć na drodze? I taka jedna rzecz, Arka, i nagle zamiast nieść, wieźli i to już wzbudziło twój gniew. Co Bóg chce nam powiedzieć przez to? Bóg dał mi taki przykład odnośnie tej Arki. Może go opowiem. Ile człowiek dorosły ma zębów? Od 28 do 32. Niektórzy mają 32, niektórzy mają 30, a niektórzy mają 28, to mają wszystkie. Niektórzy mają zęby mądrości i nie mają mądrości. Inni nie mają zębów mądrości, a mądrość mają. To jest umowna nazwa, zęby mądrości. Tak? I teraz pomyślmy sobie, że mamy, uśredniając, 30 zębów. I 20 zębów mamy zdrowych. Absolutnie są super. Ale jeden ząb jest chory. Ma próchnicę i nas boli. Możemy powiedzieć tak, ale to jest bez znaczenia. Przecież 29 mam zdrowych, jest okej. 29 zębów jest w porządku. Jeden jest chory, to szczegół, no co tam. Nie ma się w ogóle co w tym przejmować. Powiedzcie, a czy my, mając ten jeden chory, przejmujemy się, czy nie? Czujemy, że ten jeden jest chory? Czujemy, że jest chory, tak? 29 mamy zdrowe, a jeden mamy chory i czujemy, że ten jeden jest ważny. Czy ten chory ząb jest wtedy ważny, czy nie? Ten ząb, który boli, jest wtedy ważny. On jest wtedy bardzo ważny. I można powiedzieć tak, w tej historii chodzi o szczegóły. W tej historii chodzi o szczegół. O szczegół, który z punktu ludzkiego możemy całkowicie zbagatelizować. Tak? Z naszego punktu ludzkiego moglibyśmy ten szczegół absolutnie zbagatelizować. Co to za różnica? Ja mogę powiedzieć, co to za różnica, czy się niesie, czy się wiezie. Ale z Bożego punktu to miało ogromne znaczenie, bo to widzimy w tej historii. Miało ogromne znaczenie. I Bóg przez tą historię chce nam powiedzieć, chce nam bardzo wyraźnie powiedzieć, że z Jego punktu widzenia są rzeczy, które mają ogromne znaczenie, a z naszego punktu widzenia nam się może wydawać, że to są rzeczy zupełnie nieważne, zupełnie drugorzędne, zupełnie nieistotne. Nam się może wydawać, że to w ogóle nie ma większego znaczenia, a z Bożego punktu widzenia to się liczy. A z Bożego punktu widzenia to ma znaczenie. A z Bożego punktu widzenia to ma wartość dla Boga i On zwraca na to uwagę. Ktoś może powiedzieć tak, ale przecież ja żyję z Bogiem. Modlę się, czytam Pismo Święte, bywam na nabożeństwach, daję ofiarę. Jestem w porządku chrześcijaninem. Cóż można ode mnie więcej wymagać? Jestem w porządku, jestem okej przed Bogiem. Ale jeśli w tym samym czasie, równolegle obok tego funkcjonuje zamiast noszenie arki, wożenie arki, czyli drobne szczegóły, które można powiedzieć, my pomijamy, bagatelizujemy, bo uznajemy, że nie są istotne albo nie są aż tak bardzo istotne, bo przecież żyję z Bogiem, bo się modlę, bo czytam Pismo Święte i wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, to może się okazać, że te dla nas nieistotne szczegóły mogą być istotne dla Boga. I mogą sprawiać, że będzie Boża łaska i Boża ręka nad nami, albo tej ręki Bożej nie będzie nad nami. I będziemy mieli przypadki takie, jak tutaj mamy. Bo jeśli uwikłani jesteśmy w jakąś nieprawość, żyjemy z Bogiem, niby modlimy się, jak powiedziałem wcześniej, ale uwikłani jesteśmy w grzech, którym sobie nie radzimy. Uwikłani jesteśmy w spędzanie czasu na świeckich bardzo rozrywkach. Nie przeszkadza nam to, że idziemy gdzieś do pubu z kumplami i pijemy piwo. I myślimy sobie, że to jest w porządku. Przecież ciężko pracuję, potrzebuję chwilę rozrywki. To jest nie w porządku. Jeśli wydaje nam się, że możemy kłamać, bo tego wymaga chwila i sytuacja. I jest wyższy cel, który musimy zrealizować, więc pozwalam sobie na to, żeby oszukiwać, kłamać i kręcić. To jest zamiast noszenie arki, to jest wożenie arki. I może nas coś w końcu możemy to odczuć na sobie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, nie możemy usprawiedliwać pewnych rzeczy w naszym życiu tym faktem, że przecież czytam Biblię, że przecież się modlę, że chodzę na nabożeństwa, że transportuję tą arkę do Jerozolimy. Ale przecież trzeba się zadać pytanie, jak ją transportuję? Czy to spełnia Boże wymogi, Boże standardy? Chcę być błogosławiony jak Dawid, ale trzeba się zastanowić, czy postępuję jak Dawid? I tutaj może jeszcze wam taką jedną rzecz przeczytam, żeby jakoś to zlistować. List Jakuba, drugi rozdział. Bardzo ciekawe podejście do prawa Jakub nam prezentuje, do Tory. List Jakuba, drugi rozdział, 10-11 mówi w ten sposób. Bo ten, który powiedział, a ten, który powiedział, to Bóg, bo ten, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział też, nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Dekalog obejmował ile przykazań? 10. No i teraz, gdyby ktoś tak stanął przed Bogiem, powiedziałbym, Panie Boże, na 10 ja przestrzegam 9. Jaki dajesz mi wynik? 9 na 10. Panie Boże, powinieneś być usatysfakcjonowany. Tak? 9 na 10 to chyba niezły wynik. Jak myślicie? Tak na ludzkie spojrzenie. I to jest właśnie nasze ludzkie spojrzenie. W tym się objawia nasze ludzkie spojrzenie, bo w świecie tak jest. 9 na 10 to jest fenomenalny wynik. 5 na 5 to jest niezły. To jest niezły. 5 na 5, Panie Boże, z tym, ale tutaj. Ale Pismo Święte mówi, jeżeli robisz to, a nie przestrzegasz tego, jesteś przestępcą zakonu, proste. To nie jest łatwe. A takie są Boże standardy, Boże normy. Co zrobił wielkiego Dawid? Zamiast nieś, wiózł. Nie podoba mi się, Panie Boże, Twoja reakcja. Ale Bóg nas czegoś uczy. Przecież ta historia nie jest po to, żeby nam powiedzieć, że to się tylko stało i koniec. Idziemy dalej, następny rozdział jest lepszy. Ta historia jest po to, żeby nas czegoś uczyć. Żebyśmy mogli się zastanowić nad różnymi aspektami naszego życia. I teraz jedna rzecz o Dawidzie, której nie powiedziałem na końcu, bo wymieniłem 3 rzeczy. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, że Dawid znał Boga jak mało kto. Dawid doświadczał błogosławieństwa jak mało kto od Boga. I Dawid też nie był postacią kryształową, był człowiekiem, który posiadał swoje różne słabości. I jest jedna rzecz w tej historii z 6 księgi, z 6 rozdziału 2 Samuelowej, na którą chcę zwrócić uwagę. Mianowicie okazuje się, że po 3 miesiącach jednak skrzynia Boża dojeżdża, nie dojeżdża. Donoszą ją do Jerozolimy. Bo to jest powiedziane, że gdy niosący skrzynię, widzicie, już na dalszym etapie oni już jej nie wiozą, to znaczy, że co się wydarzyło w ciągu tych 3 miesięcy? Zorientowali się, w czym jest problem. I ja sobie myślę tak. Dawid mógł tą skrzynię przytransportować do Jerozolimy, tą Arkę Przymierza, pomimo tego, że zginął Uza. Jeśli był człowiekiem czynu, powiedział, jeden raz ginie ten, raz ginie tamten, panowie, dalej bierzemy namiot rozbity, cel trzeba, co zrobić? To był człowiek czynu, to nie był jakiś tam. To był człowiek czynu, przecież Dawid mógł dokładnie tą Arkę, Uzę pochować i panowie, jedziemy dalej. Ale Dawid tak nie zrobił. On się zorientował, że coś jest nie tak. On miał to wyczucie w sobie, że zrozumiał, że coś robią źle. Zrozumiał, że to nabożeństwo, ta uroczystość, która została w ten sposób przerwana, że widocznie coś Bóg chce im powiedzieć. Nie szli jak ślepe konie. Dawid to zatrzymał, przerwał to. Powiedział, zastanówmy się nad tym. Wrócili do Jerozolimy i zaczęli się nad tym zastanawiać. Zaczęli o tym, przyszli kapłani, uczeni w piśmie, przynieśli Torę. Słuchajcie, przecież tu jest napisane, że Arkę trzeba nosić. To nie jest tak. Tu jest błąd. Gdzieś coś robimy nie tak. Trzeba się zatrzymać, trzeba się wrócić. Minęły 3 miesiące. Poszli do Obeda Domczyka i wzięli, co zrobili, Arkę. Przynieśli do Jerozolimy, było wielkie święto i wielka uroczystość. I tu jest ta 4 cecha, dla mnie wyjątkowa, u Dawida, na którą chcę zwrócić na uwagę. Mianowicie, Dawid był człowiekiem, który przyjmował korektę i napomnienie. To jest wyjątkowa sytuacja, kiedy król, który ma taki sukces, to był człowiek absolutnie, możemy mówić w kategoriach dzisiaj, absolutny sukces. To był człowiek, z którym każdy chciał się przywitać. To był człowiek, dzisiaj byśmy powiedzieli, każdy by sobie chciał z nim zrobić zdjęcie. Jestem o tym, jeżeli była możliwość stanąć koło Dawida, to nie tylko Izraelici, ale królowie obcych narodów chcieli sobie stanąć koło Dawida, bo to był taka była postać, to była persona. To był przywódca na miarę światową w tym czasie. I o tym czytamy w Biblii. Ale był to człowiek, który był w stanie przyjąć korektę i napomnienie pomimo tego wszystkiego, kim był. I to jest wielkość Dawida. To był człowiek, który, gdy trzeba było, potrafił się uniżyć. To był człowiek, który potrafił pochylić się i powiedzieć, panowie, coś jest nie tak. Co robię źle? Dlaczego Bóg mi tego nie błogosławi? Dlaczego? Co jest nie tak? Co robię? Tu człowiek, który by poszedł, się zamknął w komnacie i mówił: Boże, mam wszystko, ale coś mi nie idzie. Boże, dlaczego mi nie idzie? Powiedz mi, napomnij mnie. A czy znacie jego psalmy? Panie, doświadcz mnie. Zbadaj moje serce. Zobacz mnie, czy nie kroczę drogą zagłady. Powiedzielibyśmy o kimś, kogo tak Bogu błogosławi, tak się modlić. Powinniśmy powiedzieć: go on, Panie, jeszcze więcej, jeszcze mocniej. Panie, jeszcze więcej mocy Ducha Świętego. A on, człowiek, który przeżywa takie błogosławieństwo, mówi: Panie, doświadcz mnie, zbadaj mnie. Co jest w moim sercu? Czy jestem w porządku przed Tobą? Jak jesteś otwarty na napomnienie i korektę? Szczerze. Nie, no przecież zgadzamy się w tym, co jest napisane w Księdze Przypowieści Salomona, że słowo mędrc, że mędrzec lubi słuchać napomnienia. Przecież nikt z nas nie chce powiedzieć na głupca, że mędrzec słucha napomnienia. I tak dalej, tych wersetów jest całe mnóstwo. Coś wam powiem, tak szczerze. Jesteśmy za bardzo drażliwi. Nadwrażliwi na własnym punkcie. Zdecydowanie nadwrażliwi na własnym punkcie. Przecież, wiecie, ogromna partia Biblii to są korekty, napomnienia. Bóg nam ich nie szczędzi dla naszego dobra, bo nie chce, żebyśmy zdryfowali. Jeśli nasze serce poddajemy temu, to jest szansa, że Arka znajdzie się w Jerozolimie. Gdzie to jest wielka szansa, że Arka znajdzie się w Jerozolimie. To jest wielka szansa, że będzie święto, zwycięstwo, radość, że Bóg będzie mógł nas błogosławić. Bóg mógł błogosławić Dawida, dlatego że ten człowiek, kiedy zrobił źle, to był gotów się przyznać, że zrobiłem źle i był gotów się wycofać z tego i przeprosić. Płakać, pokutować, żałować. I Bóg mógł stawać za nim. Dlatego jest wielki. Nie po to, żebyśmy gloryfikowali Dawida, ale jest wielki. Napisano o nim wiersze, później już świeccy ludzie. Był natchnieniem dla rzeźbiarzy, był natchnieniem dla malarzy, był natchnieniem dla poetów. Znany w całym świecie, mimo tego, że już nie żyje 3000 lat. Dawid. Powiem tak, kończąc. Czy szczegóły mają znaczenie? Czy szczegóły mają znaczenie? Dla nas może nie, ale dla Boga tak. Co to za różnica? Nieść czy wieść? Dla mnie nie. Dla mnie nie ma różnicy. Dla Boga? Tak. Bóg by powiedział: nieść to nieść. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Chciałem się wspólnie pomodlić.